We wrześniu bieżącego roku zbankrutowało 71 firm. Rok wcześniej było to 66 przedsiębiorstw. Wynika z danych monitora sądowego i gospodarczego. Powołała się na nie jedna z firm zajmująca się ubezpieczeniem należności handlowych, która opracowała raport.
Według raportu od początku roku bankructwo ogłosiło 630 polskich przedsiębiorstw wobec 713 w tym samym okresie ubiegłego roku. Wrzesień był drugim w tym roku miesiącem obok maja, gdy liczba upadłości była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Liczba upadłości była wyższa niż przed rokiem z powodu liczniejszych bankructw firm produkujących oraz handlowych.
Największe upadłości dotyczyły dystrybutorów handlowych. Zbankrutowało 11 firm związanych z rynkiem spożywczym. Kwestią czasu są kolejne upadłości firm z branży mięsnej oraz producentów nabiału.
Ekonomista dr Marian Szołucha mówi, że firmy obciążone są nadmiernym fiskalizmem.
Definiowanym nie tylko jako łączna ilość obciążeń podatkowych, ale też para podatkowych, w tym obciążeń z tytułu pozapłacowych kosztów pracy, a więc składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Polscy przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, nie są w stanie z jednej strony wytrzymać tych obciążeń, są one zbyt wysokie, a nawet jeśli je wytrzymują, jakimś cudem udaje im się utrzymać na rynku, to ich produkcja względnie usługi stają się coraz mniej konkurencyjne. Rzeczywistość wygląda jeszcze gorzej, bo statystyka w tym przypadku jej nie jest w stanie dokładnie odzwierciedlić. Mówiąc o serii złych danych, mam na myśli na przykład informacje o szarej strefie, bezrobociu. Te wszystkie dane nie nastrajają optymistycznie do najbliższej przyszłości.
Autorzy raportu poinformowali, że największa liczba upadłości dotyczyła firm z województwa mazowieckiego. W województwie małopolskim i podkarpackim ich liczba jest nadal wyższa niż w ubiegłym roku.
12,5 tysiąca żołnierzy, w tym 750 z zagranicy, ćwiczy na poligonach lądowych, morskich i powietrznych w największych manewrach Anaconda 14.
Szkolenia w Orzeszu będą dziś obserwowali m.in. prezydent Bronisław Komorowski i wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.
Wojsko ćwiczy prowadzenie połączonej operacji obronnej podczas konfliktu zbrojnego. Sprawdzane jest współdziałanie z sojusznikami w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi o wspólnej obronie oraz współpraca z instytucjami pozamilitarnymi.
Poseł Marek Opioła, członek Sejmowej Komisji Obrony, mówi, że są to ważne i potrzebne ćwiczenia, jednak priorytetem obronności powinny być inne kwestie.
Dobrze, że biorą w nich udział też żołnierze innych państw. To są ćwiczenia, które służą do zgrywania, tylko że uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy w jakiś sposób się zastanowić nad tym, że dostać się do polskiej armii jest coraz trudniej, a czas oczekiwania do poszczególnych miejsc rekrutacyjnych jest na poziomie 1,5 roku do 3 nawet lat. W związku z tym tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno przyspieszyć rekrutację nowych żołnierzy. Druga sprawa to modernizacja, na której też pani premier wspominała, powinny różnego rodzaju procesy modernizacyjne i przetargowe zostać przyspieszone, a nie jak obecnie są opóźniane. I trzecia sprawa, czekamy na budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.
Anaconda rozpoczęła się 24 września, zakończy się jutro. To największe w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego.
Oprócz Polaków ćwiczą żołnierze z 8 państw sojuszniczych: Czech, Estonii, Holandii, Kanady, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ćwiczenia odbywają się co 2 lata.
Nie milkną echa sobotniej manifestacji w Nowym Sączu przeciwko pomnikowi Armii Czerwonej. Krzysztof Bzdyl, jeden ze współorganizatorów protestu, złożył doniesienie do prokuratury na prezydenta Nowego Sącza oraz naczelnika Wydziału Prewencji.
Wskazuje, że gospodarz miasta Ryszard Nowak świadomie i celowo nie wykonuje uchwały sprzed 22 lat nakazującej rozebranie pomnika żołnierzy radzieckich, co, jak tłumaczył Bzdyl, jest przestępstwem.
Podkomisarza Waldemara Górowskiego skarży z kolei za to, że, jak czytamy w zawiadomieniu, policja miała po proteście popychać, bić, kopać i przewracać na ziemię jego uczestników.
Więcej na ten temat wie dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa.
Jedna z osób trafiła do szpitala z obrażeniami. Wśród zatrzymanych był 16-letni chłopiec, którego podczas przesłuchania policyjnego trwającego do późnych godzin wieczornych zastraszano i grożono wyrzuceniem ze szkoły. Pan Krzysztof Bzdyl porównuje te działania do działań, które miały miejsce za rządów komunistycznych zdrajców z PRL. No, ja jestem oburzony, że takie rzeczy się dzieją 25 lat po odzyskaniu niepodległości, że my nie możemy usunąć tych pomników, które są symbolami panowania okupanta sowieckiego nad Polską przez prawie pół wieku.
Tymczasem, jak informuje nasz dziennik, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej domagają się od Rady Miasta usunięcia aż 5 pomników dedykowanych Armii Czerwonej.
W piśmie do Rady Miasta działacze wskazują, że dwuznaczne wydaje się utrzymywanie mitu wyzwoleńczego Armii Czerwonej i oddawanie jej hołdu i czci, kiedy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zabrania propagowania faszyzmu, hitleryzmu czy komunizmu.
KGHM uruchomił w Chile kopalnię miedzi Sierra Gorda.
Warta ponad 4 miliardy dolarów. Największa polska inwestycja za granicą budzi jednak wątpliwości związkowców.
Uroczyste otwarcie kopalni, którą KGHM zbudował razem z japońskim inwestorem, odbyło się wczoraj. Chilijska kopalnia Sierra Gorda w listopadzie ma dostarczyć pierwszy transport, około 6 tysięcy ton koncentratu miedzi, do huty miedzi Toyo.
Ten zakup rodzi szereg pytań, mówi Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM-ie.
Kto podejmuje decyzję w Polsce, że w momencie kryzysu, gdzie tysiące ludzi, a może i miliony muszą opuszczać Polskę, szukając miejsc pracy, my mamy złoża w Polsce, walka o koncesje w dziwnych okolicznościach się odbywa i koncesje otrzymują firmy kanadyjskie, zagraniczne, czy kapitał może z tym związany z tą częścią świata, a my sprzedajemy aktywa, które miały być gwarancją w dekoniunkturze dla funkcjonowania przemysłu miedziowego w Polsce, sprzedajemy i całe pieniądze transferujemy za granicę, zamiast tworzyć miejsca pracy. W związku z tym ocena moja od samego początku jest negatywna.
Inwestycje, jak podaje jeden z portali, martwi także inwestorów. Na wszystko przez to, że ceny miedzi i popyt maleją. Tylko w ubiegłym miesiącu koncern na spadku cen złota, srebra i miedzi stracił na wartości około 5,5%.
Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz lub mrzawka.
Temperatura od 14 stopni na krańcach wschodnich do 18 na południowym zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie 13 stopni. Wiatr słaby, wschodni i południowy.
Na barometrach w Warszawie 1020 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.